Halo, tu Brzoza, lat 36, od 20 lat na diecie.
I Szczęściara, lat 40. Na diecie, odkąd pamiętam.
Zabrzmiało trochę jak w klubie AA, no ale tak jest, bo niedaleko pada jedzenie od uzależnienia.
Chyba będziemy tu opowiadać naprawdę grube historie. Nasze i wasze, ale ugryźmy to od początku.
Zapraszamy na czwarty odcinek Grubych Historii pod tytułem Mózg w brzuchu, czyli Po co nam jelita? Dzień dobry.
Dzień dobry.
W poprzednim odcinku rozmawiałyśmy o mózgu, a dokładnie o tym, że dieta zaczyna się od głowy, ale dzisiaj znowu o mózgu, ale takim, który znajduje się w naszym brzuchu.
Czyli o jelitach, a jeżeli o jelitach, to jest z nami osoba, która wie o nich wszystko, czyli Marta Mieloszyk-Pawelec, ekspertka od mikroodżywiania, autorka książki Żyj 120 lat, czyli Moc mikroodżywiania. Cześć Marta.
Cześć Marta, dzień dobry. Słuchajcie, zanim przejdziemy do tych jelit, ja muszę przeczytać maila, Ela, ty już go czytałaś,
tak.
Ale Marta go jeszcze nie zna, którego dostałyśmy od naszej słuchaczki Kamili, bo to jest naprawdę gruba historia. Napisała tak. Jestem od 20 lat na diecie, także grube historie są mi bardzo bliskie. 100 lat temu dieta Dukana, zjedzone milion białek i jajek, a ze wszystkich żółtek wyprodukowany adwokat, który natychmiast po diecie został wypity. Jojo, hashtag, dopisała Kamila, czyli nasze Jojo.
Kamila, duży szacunek za pomysłowość, naprawdę. Ja w życiu na to bym nie wpadła, ale teraz już wiem, co będę robiła z tymi żółtkami.
No tak. Jak nie zmarnować żółtek, to była taka lekcja dla was. Kamila była na wielu dietach, też przez 20 lat. Ja chciałam cię na początek zapytać, czy ty byłaś na diecie jakiejkolwiek, kiedykolwiek?
No, cały czas jestem na diecie, bo dieta to jest model żywienia, tak naprawdę.
No i to jest prawidłowa odpowiedź, takiej odpowiedzi chyba oczekiwałyśmy. Ale miałaś wpadki?
Wiesz co, no wiadomo, że jak jesteś gdzieś tam w okresie studenckim, no to jesz inaczej, nie? Ale im więcej nabywasz doświadczenia i wiedzy, w moim przypadku jeszcze też jakby analizujesz różnego rodzaju badania, no to też wiesz, który typ żywienia będzie po prostu najbardziej optymalny. I prawda jest taka, że ja staram się jeść według założeń diety śródziemnomorskiej, no bo ona po prostu po pierwsze jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, po drugie ma najwięcej badań i daje najmniejsze ryzyka niedoborów.
Śródziemnomorska to, tak. Bo może nie każdy
to ryby?
Wie, tak brzmi.
Jakby wiesz, to znaczy, tu jest przede
brzmi
wszystkim...
Brzmi jak ryby i wino.
Ryby, wino, soczewica. Może tak być. Ale nie, słuchajcie, tak naprawdę cała historia rozgrywa się o tłuszcze. O dobrej jakości tłuszcze, tak? No bo jakby w diecie bardzo ważny jest ten element świadomości, jaki rodzaj tłuszczów do swojej diety powinnyśmy wprowadzać, bo nie chodzi o eliminowanie tego tłuszczu, ale po prostu o prawidłowy balans. No i tutaj jakby te diety bazują na oliwie, na dostarczaniu oliwy z oliwek, na dostarczaniu głównie takiego związku, który się nazywa kwasem alfa-linolenowym, który pochodzi z olejów tłuczonych na zimno innych, tak, typu olej lniany, rzepakowy. Tam akurat oni mają inną sytuację na Krecie czy w Grecji, z tego względu, że tam rośnie roślina, która się nazywa portulakiem. I ona jest bardzo bogata w kwas alfa-linolenowy. I w zasadzie wszystkie
jak
te
zwierzęta...
Jak
ona smakuje?
Wiesz co, można ją kupić. Można
tu
ją
u nas?
Kupić, tak. No już nie będę robić reklamy, w którym gospodarstwie.
Nie, śmiało, możesz
tak?
mówić.
No, tak, ja tak. Słuchajcie, lubię jeździć do tego gospodarstwa Ludwika Meilerta i oni mają portulaka i na biobazarze też można kupić. Nie pamiętam, z kolei tam też przyjeżdża taka rodzina, taki mały producent, który przywozi wszystkie te swoje ziółka i roślinki. I pewnie pan ziółko też ma. No, w każdym razie portulak jest godny polecenia i zainteresowania się, ponieważ to jest po prostu bardzo wartościowa, taka można powiedzieć sałata, tak? Tak jak stosujemy rukole, różne sałaty, czy pak choje, to tak samo możemy sobie
zrobić. Dlaczego portulak jest niezwykły?
No bo ma ten kwas alfa-linolenowy.
Czyli co nam to daje?
Kwas alfa-linolenowy to jest kwas matka do produkcji kwasów tłuszczowych z grupy omega-3.
Które są najbardziej potrzebne,
no,
tak?
Są bardzo ważne, tak? I chodzi o to, że my nie tylko potrzebujemy tych, które macie w rybach, czyli tu znów nawiązujemy do tej diety śródziemnomorskiej, ale te związki, właśnie ten kwas EPA i DHA, czyli te fundamenty właśnie odpowiedzi przeciwzapalnej, przeciwalergicznej organizmu, one powstają z kwasu alfa-linolenowego, który jakby... Ten kwas jakby daje nam możliwość, że my możemy ten związek i EPA i DHA wysyntetyzować sami w organizmie. Tak? I dlatego jakby to zabezpieczenie, jakby dbanie o te dostarczenie tych związków jest istotne nie tylko jeżeli chodzi o te tłuszcze takie najbardziej osławione, ale też właśnie o ten pierwszy związek, czyli kwas alfa.
Ale Marta, jakbym poszła do pana Ziółko i prosiłabym o taką zdrową sałatę, on będzie wiedział, o co chodzi, bo ja w życiu nie powtórzę.
Proszę, portulak.
Portulak lepiej, ale ten kwas tam...
A nie, to nie musisz. Ja jakby bardziej przeze mnie zapytała, dlaczego akurat ona jest taka niezwykła. Roślina,
portulak.
Tak?
Portulak. No, fajnie,
brzmi jak wino.
Tak?
Nie? Portulak?
Od Porto.
Porto,
a,
dokładnie.
No dobra, no to wszystko można do tego sprowadzić w sumie.
Ale jelita, dzisiaj jelita.
Ale dzisiaj jelita. Tak. I mówi się, że jelita to jest nasz drugi mózg. Pewnie jesteś zmęczona tym stwierdzeniem. Tak. Ale... Myślę, że dla wielu osób to będzie tak naprawdę odkrycie.
No bo nie, no każdy z nas to, wydaje mi się, że jakby jak sobie googlujesz w ogóle jelita, to hasło przewodnie to jest jelita, to nasz drugi mózg.
No dobra, ale kto sobie googluje jelita?
No są takie osoby, ja. Wszyscy znają hasło.
Słuchajcie, wszyscy ci, co mają problemy z jelitami, tak?
No tak, to oni będą tak, no to...
Więc wszyscy znają hasło, ale... Co to dokładnie znaczy?
Ale to jest, moje pytanie było, znaczy nawiązywało do tego, co wspólnego mają jelita z myśleniem. Dlaczego mówimy, że to jest drugi mózg?
Oj, to jest w ogóle bardzo, bardzo skomplikowane z tego względu, że jakby można to rozpatrywać w różnych właśnie takich układach. Po pierwsze, w jelicie, i to tu faktycznie możemy wyjść od tej teorii, że to drugi mózg, tam są miliony połączeń nerwowych i jelito produkuje 20 neuroprzekaźników. Z takich statystycznych rzeczy mówi się, że między 80 a 90% serotoniny, czyli naszego takiego bardzo znanego
hormonu szczęścia,
jest w jelitach?
Jest syntetyzowane, tak, w jelicie. Natomiast też ważne, żeby wiedzieć, że no jakby podstawowa taka funkcja, którą każdy z nas zna, jeśli chodzi o jelito, tam odbywa się wchłanianie składników aktywnych. I teraz związki, które odpowiadają za komunikację w układzie nerwowym, powstają z tego, co my jemy tak naprawdę, czyli z aminokwasów, z witamin i jakby cała sztuka polega na tym, żeby to się wszystko nam pięknie wchłonęło i zostało transportowane dalej z krwiobiegiem do układu nerwowego. Więc jeżeli to jelito nie będzie sprawnie działało, no to też ryzykujemy bardzo mocno tym, że będziemy miały deficyty różnych związków. Czyli będziemy mieć deficyty żelaza, będziemy mieć deficyty tyrozyny, dopaminy, tyrozyny i tryptofanu. Tak? To są aminokwasy, z których neurohormony powstają.
Dobrze, ale jelita mamy dwa. Cienkie i grube. No to po co je mamy? W sensie, po co jest... Znaczy wiemy, że je mamy, tak samo jak z tymi jelitami, że to nasz drugi mózg, ale czy na przykład, nie wiem, cienkie jest ważniejsze od grubszego, albo na odwrót, za co one odpowiadają?
Ja myślę, że w ogóle tak nie można na to spojrzeć. W ogóle jakby problemy z przewodem pokarmowym, problemy z jelitem trzeba rozpatrywać w kategoriach całego przewodu pokarmowego. Tak samo, słuchajcie, na pracę naszego jelita, to nie jest tak tylko, że jelito jest wyjęte z kontekstu. Na pracę naszego jelita wpływa odpowiednie funkcjonowanie żołądka, odpowiednie jakby rozgryzanie i miażdżenie pokarmu, tak? Czyli to wszystko już się zaczyna w jamie ustnej. Jeżeli na przykład są osoby, słuchajcie, które jedzą zbyt nerwowo, połykają, to też w pewnym momencie mogą zacząć mieć problemy z jelitami. Później, jeżeli na przykład mamy niedokwaszony żołądek, to pH kwasu solnego jest nieprawidłowe, no to dalej znów to będzie rzutowało na pracę jelita. No w jelicie tak naprawdę i ważne jest jelito cienkie, i ważne jest jelito grube. To nie można powiedzieć, że coś jest mniej lub bardziej ważne. Żeby to wszystko dobrze funkcjonowało, no to musi być równowaga w każdym obszarze. One po prostu różnią się tak naprawdę częściowo swoją rolą i składem flory bakteryjnej. Tak? Więc jakby jelito cienkie to będzie właśnie ta ogromna powierzchnia wchłaniania składników aktywnych i dystrybucji dalszej, natomiast jelito grube to będzie jakby ten końcowy etap wchłaniania. Głównie to są resorpcje na przykład soli mineralnych, wody, ale też na przykład soli estrogenowych. To jest też bardzo ważne. To też mogę wam potem opowiedzieć o tym, jaka jest rola.
Co to jest sól estrogenowa?
Ja jestem przerażona. Za dużo
tego?
No nie, jestem przerażona, dlatego że nie rozumiem niektórych nazw.
Dlatego to jest właśnie moja teoria, jeżeli chodzi o jelita, że to wszystko jest po prostu strasznie trudne, bo to nazewnictwo jest trudne i ludzie się trochę zniechęcają, ktoś mówi, masz kłopoty z jelitami, wiesz co, nie wiem, wszystko jest okej, bo jak nagle usłyszy, że nie ma tych różnych kwasów, to mówi, dobra, całe życie nie miałem tego, żyłem jakoś, to się nie będę tym interesował.
Żyję jakoś.
Tak. A wiecie co, a mi się wydaje, że to jest troszkę inaczej jeszcze. Ludzie właśnie jakby mają też utarte w głowie, że przewód pokarmowy to jest przewód pokarmowy. Mhm. On jest odpowiedzialny za to, żebyśmy mogli zjeść i wydalić.
Tak.
Tak? Czyli jakby abstrakcyjne jest to, żeby wyobrażać sobie, że tam jest zupełnie inny świat w tym jelicie, który może wpływać tak naprawdę na inne sfery naszego zdrowia, jakby na dobrostan organizmu. Ja myślę, że to chyba bardziej wynika właśnie z tej abstrakcji. Ja kiedyś miałam taką sytuację właśnie, jechałam na wykład i pan taksówkarz, który mnie wiózł, zapytał się, co będę robiła. No ja tam opowiedziałam, akurat to chodziło właśnie też o jelita i on mówi, wie pani co, ale mi się wydaje, że te wszystkie takie mówienie o tym zdrowym żywieniu to jest taka ściema trochę. Taka jakby nowa moda, dlatego że organizm funkcjonuje tak, że my możemy zjeść tak naprawdę wszystko, bo kwas solny jest po to, żeby tak naprawdę to wszystko jakby strawić, rozłożyć i wszystko będzie w porządku, a poza tym wszystko to, co jest w supermarkecie, to musi być zdrowe i bezpieczne,
skoro
ponieważ
tam jest.
Więc ja myślę, że to też wynika z tego, że na logikę można by było to tak podzielić, tak? Jem, wydalam, jelito po prostu jest odpowiedzialne za to, żeby wchłonąć, a resztę na przykład wyeliminować.
Ale Marta, czy ja ominąłam jakieś, nie wiem, 7 lekcji z biologii, nie wiem, gdzieś urwałam się z tych lekcji, że na przykład ja nie pamiętam, żebym się uczyła.
Jelito
jest bardzo ważne.
Ja też tak, masz rację. To jest też kolejny aspekt, że w zasadzie też jelito jest klasyfikowane właśnie tak, jak powiedziałaś. Mm-hmm. Tak, jest jama ustna, jest przełyk, jest
tak,
żołądek.
No wiemy, co się dzieje z jedzeniem, jak zaczynamy je gryźć, połykamy żołądek i wydalamy. Do widzenia. Tam nikt nie mówił, że jest jakaś...
Że jest flora bakteryjna.
Flora bakteryjna to jest jedno, ale Kasia Błażejewska-Sztur, która była naszym gościem w poprzednim odcinku, powiedziała nam, że jelito może mieć wielkość, może nie wielkość, tylko może mieć długość boiska.
Tak, do tenisa.
A, do tenisa.
250
tak czy siak, czy to jest do tenisa, czy słuchaj, czy do rugby, to tak czy siak jest to
boisko.
Tak, jak jest to możliwe, że to
tak,
się mieści?
To jest dobre pytanie, tym bardziej, że to wynika z pofałdowania tej śluzówki jelitowej.
Ale to znaczy, że nas wypełnia w całości jelito? No bo żeby
nie,
mi się
zmieściło... Masz 6 metrów, ale to 6 metrów jest udrapowane całe, pofałdowane takie, jakbyś sobie robiła pliski. Tak? I to, słuchajcie, żeby sobie to wyobrazić,
no
to jest
ładne,
tak,
to,
że...
tak jak powiedziałaś o tym, jak pliski,
pliski
to już
lepiej,
mało,
od razu ogarniasz,
to...
tak? Jeżeli, zobacz, jak położysz taki kwadracik materiału, no to tylko taki kwadracik, ale jak to zbierzesz w takie drobniutkie pomarszczenia, no to automatycznie potrzebujesz tego materiału dużo więcej. Mhm. I tutaj dokładnie tak jest, jakby ta błona śluzowa, ona jest skonstruowana z takiej jakby jednej warstwy komórek jelitowych, które się nazywają enterocytami, ale te komórki jelitowe, słuchajcie, każda z nich formuje kosmki jelitowe i każda z nich ma jakby takich, na jedną komórkę przypada 600 takich wypustek, takich mikrokosmków. No to wyobraźcie sobie, jak
rzeczywiście
dalej...
Jak mózg jest skomplikowany.
Ale słuchajcie, ile jest tych pomarszczeń, tak? A dzieje się tak dlatego, żeby zwiększyć powierzchnię chłonną, tak? No bo rozmawiamy cały czas o tym wchłanianiu składników aktywnych. I jakbyśmy na przykład miały tą gładką, tak? Czyli znów wracamy do tego kwadraciku materiału, gdyby ta powierzchnia była taka niepofałdowana, gładziutka, to by było jakieś 0,3 metra kwadratowego, nie?
No dobrze, a my potrzebujemy, żeby te jelita były takie długie? Słyszałam, gdzieś przeczytałam, że 1/3 wystarczy nam do przeżycia, jeżeli chodzi o jelito cienkie.
No, patrząc na to, jak jeżeli mówimy o jakby chociażby resekcjach, czy jakichś usuwaniu części jelita, no to faktycznie tak jest, ale czy to jest funkcjonowanie na poziomie takiego ideału, optimum zdrowia, to trudno mi się wypowiedzieć.
Może ktoś na górze, kurczę, po prostu wiedział, że ludzie nie będą dbać o jelita, mówi, dajcie im 6 metrów,
dokładnie,
później
będzie
się wycinać, tak, żeby było co wycinać.
No dobrze, skoro to trzymamy się tej tezy, że jelita to nasz drugi mózg, jak stare jest to odkrycie, wiesz?
Z 1998 roku.
To nie takie stare.
Nie takie stare. To my wcześniej tego nie wiedzieliśmy, że te jelita są takie ważne?
Wiesz co, no, ja mogę jakby bazować na jakby dziedzinie, którą ja się zajmuję, tak? Czyli na mikroodżywianiu. I te przesłanki tak naprawdę i jakby baza do rozwoju tej dziedziny, no ona się datuje właśnie na lata 40. XX wieku. Tak, że jakby te pierwsze takie komunikaty o roli mikroskładników, o ważnej roli jelit, o roli selenu, o roli kwasów tłuszczowych, to są lata 40. Jakby zeszłego wieku, co też jest dosyć istotne. Słuchajcie, jak pomyślicie sobie, jakie też ewolucje takie w komunikacji medialnej my przeszliśmy, tak? No bo była era dużej ilości cukrów i demonizowania tłuszczów, a oni już w tych latach 40. oni już mówili o tym, że są ważne kwasy tłuszczowe, które spełniają istotną rolę dla funkcjonowania i zdrowia organizmu, więc to tak wiadomo, że to się zawsze będzie gdzieś tam rozmywało, szło różnymi torami, no i w zasadzie teraz można powiedzieć, że się wraca i rozwija i możemy tak naprawdę o tym rozmawiać.
Może wcześniej było jakoś tak, że ludzie nie chcieli po prostu rozmawiać o takich podstawowych rzeczach, znaczy podstawowych w tym sensie, że no, nie sądzę, żeby kiedyś w latach tam, nie wiem, 60. były dwa kanały, nagle był program o jelitach, wiesz, że po prostu ludzie...
A Elu, Ania, myślę, że to też jest tak, że wtedy jedzenie było nieprzetworzone, spożycie cukru było dużo mniejsze.
Znaczy, na pewno
wykorzystanie
takich
rzeczy typu syrop glukozowo-fruktozowy, słodziki, tego nie było, więc też
i też było inne lobby firm.
Inny styl życia. Jak sobie pomyślicie o tym, jakie czynniki wpływają na uszkadzanie właśnie śluzówki, czy generalnie tego naszego ekosystemu jelitowego, no to między innymi są dokładnie te, o których mówimy. Tak? To był początek tych rewolucji w tym przemyśle spożywczym, więc tak naprawdę mi się wydaje, że my też troszeczkę płacimy teraz za to takie zafascynowanie tym przetworzonym jedzeniem.
Skoro zaczęłaś mówić o mikroodżywianiu, zresztą taką książkę też napisałaś, Żyj 120 lat, czyli moc mikroodżywiania, więc rozumiem, że się na tym mikroodżywianiu znasz, to chciałam zatrzymać się przy mikrobiomie. Pytanie, czym jest mikrobiom?
Przede wszystkim, jeżeli rozmawiamy o jelitach, to musimy powiedzieć sobie, że tak naprawdę to jest ekosystem. Jego zdrowie i jego dobre funkcjonowanie jest wypadkową dobrej kondycji trzech elementów. Mówi się czasami, że to jest trójnóg jelitowy albo trójkąt jelitowy i na to dobre funkcjonowanie jelita wpływa prawidłowa budowa śluzówki jelitowej. Ona musi być po prostu dobrze skonstruowana, te komórki muszą mieć odpowiedni kształt, muszą być ze sobą w odpowiedni sposób powiązane. Później śluzówka pokrywa śluz. Ten śluz też musi mieć prawidłowy skład. Między innymi tam będą związki, które mają właściwości przeciwgrzybicze i antybakteryjne. I też do tego śluzu są wydzielane przeciwciała, o których zaraz opowiem. Kolejną sprawą jest mikrobiota jelitowa. Tak? Ta nasza flora bakteryjna, która zasiedla jelito. No i właśnie jakby niesamowite jest to, że to jest flora bakteryjna, jakby jej stężenie, jej gęstość tak naprawdę w sposób, w jaki pokrywa nasze jelito, jest nieporównywalna tak naprawdę do żadnego innego środowiska. Można powiedzieć, że to jakby ta gęstość zaludnienia nie zdarza się nigdzie indziej w żadnym jakby środowisku, w żadnym ekosystemie. I to było tak fascynujące dla naukowców, że w zasadzie oni wydzielili taką, można powiedzieć, nawet dziedzinę naukową, którą określa się mikrobiomem, tak? Żeby podkreślić, że to jest po prostu taki wewnętrzny świat składający się tak naprawdę ze 100 tysięcy miliardów bakterii. Każda z nich jest niezależnym bytem, jest niezależnym organizmem. Ona funkcjonuje, żyje i produkuje określone związki. I tak naprawdę to jest cały czas taki, można powiedzieć, nauka, dziedzina i świat nie do końca jeszcze poznany, dlatego że jakby tych genomów bakteryjnych jest mnóstwo już przeanalizowanych, ale mówimy tutaj o milionach analiz, a nie miliardach. Tak? Mhm. Więc tak naprawdę tam jest ciągle jeszcze wiele do odkrycia. I kolejnym elementem, który też musi być w równowadze i dobrze działać, jest układ immunologiczny związany ze śluzówką jelitową, czyli tak zwany GALT, tak się nazywa. Czyli nasz układ, nasze jelito, ze względu na to, że jak sobie pomyślicie, że to jest tak naprawdę największa potencjalnie powierzchnia kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym, no to on musi mieć super działający układ odpornościowy, żeby nam się nie stała żadna krzywda, żeby w prawidłowy sposób nas chronić przed inwazją patogenów, ale też żeby trzymać w ryzach tą naszą mikrobiotę jelitową i też dalej, żeby sterować i wpływać na układ odpornościowy naszego całego organizmu, no i oczywiście odpowiadać za tolerowanie pokarmu. Tak? Czyli ten nasz układ odpornościowy jelitowy i generalnie ten cały ekosystem jelitowy musi być tak sprytny, żeby pozwolić tym dobrym dla nas składnikom pożądanym, czyli z różnego rodzaju składnikom odżywczym, przeniknąć dalej do krwiobiegu i dać określoną rolę, rezultat i taki dobroczynny wpływ na nasz organizm, a zastopować wszystkie potencjalnie niebezpieczne dalej dla organizmu związki.
Czyli to jest taka fabryka w środku człowieka.
Zdecydowanie. Trochę. Wiesz co, ja nawet, jest takie określenie, no bo znów, jeżeli, zobaczcie, to są miliardy bakterii, każdy z nich ma swój genom.
Czyli inne funkcje.
Tak, to są inne organizmy, więc i one zasiedlają nasz. I często i jakby możemy tu dać pulę genów tych miliardów bakterii, plus możemy dać naszą pulę genową. Więc jak tutaj porównamy tą konkurencję, to naprawdę my musimy dobrze jakby żyć w zgodzie ze swoimi bakteriami jelitowymi, żeby po prostu one nam bardzo sprzyjały i nas wspierały, tak, w dążeniu do zdrowia i do długiego życia. Do tego stopnia jest to ważne, że naukowcy też mówią o tak zwanym superorganizmie, czyli to jest połączenie właśnie tych genów bakteryjnych i naszych genów. Tak? Czyli to jest taki, my jesteśmy takimi super ludźmi.
Okej. Okay. Znaczy, z tym super organizmem są osoby, które mają dobre...
Nie, to jest super organizm w sensie, że masz jakby masz organizm gospodarza, aha, no i masz te niezależne byty, ten okay, niezależny organizm.
Czyli musimy być bardzo gościnni.
Musimy być bardzo gościnni, bardzo tolerancyjni. Tolerancja w sumie nie ma, może niekoniecznie tolerancyjni, bo za dużo
no właśnie, chyba
różnych
tak
rzeczy nie powinniśmy wprowadzać, ale powinniśmy mieć świadomość tego, że mamy ogromny wpływ na to, jak będziemy żyć, funkcjonować, jak będziemy zdrowi. Że jakby, jak znów porównacie sobie, postawicie na szali tą ilość genów bakteryjnych i naszego genomu, no to tak naprawdę można powiedzieć, że jakby geny tutaj w naszym, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, będą miały no dużo mniejsze znaczenie, tak? Powiedzmy w 20%, reszta to będzie nasz styl życia.
A, czyli jak, nie wiem, czasami się mówi, że tam, nie wiem, mam super tam trawię i mam to tam, nie wiem, po mamie, że wszystkie kobiety u nas w rodzinie miały tam, właśnie nie miały kłopotów z przemianą materii, na przykład. Mhm. To nie chodzi o to, tylko to chodzi o to, jak ja to sobie sama wypracowałam.
Tak, też uważam. W głównej mierze, oczywiście, słuchajcie, tak naprawdę wiecie o tym same, że flora bakteryjna to są, ona jest dla nas tak charakterystyczna, jak odciski palców. Oczywiście, że my coś tam od mamy zabieramy, tak? Ona jest tym pierwszym takim dostarczycielem dla nas tej flory bakteryjnej. Oczywiście, zgadza się, ale później tak naprawdę
wszystko zależy
od nas. Tak, to jest równowaga jakby całego naszego jakby stylu życia, czyli czy się stresujemy, czy nie dajemy zbyt dużej ilości antybiotyków, czy nie stosujemy zbyt dużej ilości leków przeciwzapalnych, jak wygląda nasza dieta. Także tak naprawdę tych elementów.
O, to jest ciekawe o tych lekach, co powiedziałaś, bo wydaje mi się, że Polacy kochają
leki przeciwzapalne, dlatego to powiedziałam.
I przeciwbólowe i wszystkie. Ja sama przyznaję szczerze, że ja biorę dużo leków takich przeciwbólowych. Mhm. Mnie tylko coś zaczyna boleć, to ja od razu biorę przeciwbólowy. I nigdy nie myślałam o tym, że wiesz, no po prostu bierzesz lekarstwo, przestaje cię boleć głowa,
tak,
to jest najważniejsze.
Nie,
w ogóle nie myślisz o tym, że to może jakoś wpływać na twoje jelita.
Może uszkadzać śluzówkę.
Ja mam takie doświadczenie, że jak zaczęłam się zdrowo odżywiać, no czyli to już jak wiemy jest tam 3/4 miesiąc, zdrowo, czyli wiem co jem, to przestała mnie boleć głowa, Ela. No. Ja nie pamiętam, teraz ty to powiedziałaś, ja sobie uświadomiłam, ja nie pamiętam, kiedy brałam przeciwbólowy, a ja miałam straszne bóle głowy wcześniej. naprawdę. Czyli, no, czyli to jest odpowiedź na to, że te, to, co w jelitach, to też w naszej głowie.
To, co w jelitach, ale też właśnie tak, jak właśnie dbasz o to, tak? I ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że masz na to wpływ. Że to nie jest tak, że jak mama miała migreny, to na 100% to jest genetyka, i ty też tak będziesz miał.
Tylko, że możemy to kontrolować.
Tak, i może być to zupełnie inny powód.
No dobrze, mamy ciężkie czasy, pandemia, odporność. Wrzuciłaś tutaj hasło odporność i ja od razu chciałam zadać pytanie, co zrobić, żeby tą odporność, co jeść, żeby nasze jelita były zadowolone i żeby wspierać naszą odporność.
To jest też super właśnie funkcja jelitowa, tak? No bo znów jakby wyszłyśmy od tego, że tam się odbywa wchłanianie, ale tak naprawdę tych ta rola jelita jest dużo, dużo szersza. Ona ma dużo więcej funkcji, tak? Ono ma dużo więcej funkcji. Między innymi jest to właśnie ta funkcja odpornościowa. Dlatego, że tak jak już przed chwileczką rozmawiałyśmy, jelito jest tak ogromną powierzchnią kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym, że ono po prostu musi mieć straż na każdej flance, na każdej wieżyczce. I tutaj jakby ważne jest, żeby sobie uzmysłowić, że po pierwsze nasza flora bakteryjna jest w stałym kontakcie z tym jelitowym układem immunologicznym, ale to, co też jest ważne, że jakby w jelicie znajduje się, różnie naukowcy mówią, między 65 a 85, między 70 do 80% komórek immunokompetentnych, czyli komórek zdolnych do wygenerowania odpowiedzi odpornościowej, tak? Takiej obronnej dla organizmu.
No dobrze, czyli co jeść? Jakie co produkty jeść, żeby jelita były uśmiechnięte i zadowolone?
Dobrze, to tak, no to musimy zadbać bardzo o śluzówkę jelitową. No i oczywiście o dopieszczenie tej naszej flory bakteryjnej, prawda? Więc jednym z takich elementów, które będą ważne w diecie, jest błonnik. Znajdziemy w roślinach strączkowych bardzo dużo błonnika, znajdziemy w nasionach oleistych, w orzechach, można to też w pełnoziarnistej mące, w dobrej jakości pieczywie, właśnie takim żytnim, na przykład na zakwasie czy orkiszowym. Znajdziemy w pełnoziarnistym makaronie i pełnoziarnistym ryżu. I też można sobie to tak najprościej podzielić, że na przykład warzywa i owoce, najwięcej tego błonnika, tych włókien, które są nierozpuszczalne w wodzie, znajdziemy w skórkach, a w miąższu tak naprawdę będziemy mieć głównie te włókna, które są rozpuszczalne w wodzie.
Czyli jeść całe jabłko, nie obierać.
Dokładnie.
Słyszałaś o takim domowym teście, że jak wypijesz pół szklanki soku z buraków, to jeżeli twój mocz później, po jakimś czasie, po wypiciu tego soku zrobi się różowy, to niestety będzie to oznaczało, że błona śluzowa jelit nie do końca spełnia właściwie swoje funkcje.
Jest przepuszczalna.
To jest prawda? Czyli można sobie taki test w domu zrobić?
Wiesz co, to znaczy od razu muszę powiedzieć tak, on nie zawsze będzie się sprawdzał, tak? To trzeba sobie zaznaczyć. Jeżeli faktycznie będzie zabarwiony ten mocz na różowo, no to jest duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z tą nadmierną przesiąkliwością jelita. Natomiast po prostu moim zdaniem najlepiej to zbadać. Tak?
Jaki sygnał od jelit powinien być dla nas niepokojący?
Słuchajcie, mogą być różne, bo różne będą w różnych przypadłościach, ale to mogą być po pierwsze problemy z wypróżnianiem, czyli na przykład są osoby, które latami wypróżniają się raz na 3, 4, nawet 5 dni. To nie jest prawidłowe, dlatego że wypróżniać się musimy raz dziennie. Nawet można powiedzieć, że w takich w miarę ustalonych konkretnych porach dla nas. To jest pierwsze. Bardzo dużo osób ma wzdęcia. Bardzo dużo osób ma bóle po prostu. Określają to jako takie kolki jelitowe. Naprzemiennie na przykład biegunki z zaparciami. Bądź biegunki. Jest bardzo dużo osób, słuchajcie, które potrafi, tak jak ja w pracy się spotykam i zbieram wywiad, na przykład są osoby, które od 5 lat mają biegunki.
może też stosują środki przyczyszczające. Ja, to był mój przypadek, że ja byłam uzależniona od senesu i muszę powiedzieć, że no, nie robiłam sobie dobrze na pewno jelitą, zresztą byłam przecież u ciebie w związku z tymi moimi jelitami i ja nie widziałam w tym problemu. Mi się wydawało, że to jest super, że po prostu
że
ja
masz taką dobrą, taki prostu, metabolizm.
I że Ela, wierz mi, że twoja flora bakteryjna nie, no, tam, nie była zadowolona.
Tam nikt sobie piątki nie przybijał, no. ale nie było to dla mnie dziwne, bo właśnie to jest ta niewiedza, że ja nie poszłabym z tym do lekarza, że mam jakieś kłopoty, bo ja to robiłam po to, żeby schudnąć, no to też w mojej głowie był zupełnie inny cel.
A mogę tylko jedną rzecz powiedzieć, słuchajcie, a propos schudnięcia, co jest bardzo ważne. Czasami mamy osoby, które pomimo tego, że trenują, mają ładnie dopasowany nawet przez dietetyka model żywienia i wydawałoby się, że tak naprawdę to wystarczy. Ale słuchajcie, musimy wziąć pod uwagę, znów to nasze jelito, że w momencie, kiedy mamy w organizmie stany zapalne, też będzie nam bardzo trudno schudnąć. I to jest bardzo ważne, żeby mieć tego świadomość właśnie, jeżeli jakby są wśród naszych słuchaczek takie osoby, które jakby już jakby wypróbowały właśnie te dwa elementy, o których rozmawiamy, no to warto się zastanowić, właśnie prześledzić sobie trochę ten organizm, tak? Zobaczyć właśnie, jak wygląda to jelito. Nawet słuchajcie, tu nie musi być konkretnych jakichś dolegliwości ze strony tego jelita. Warto by było wtedy zobaczyć sobie, jak wyglądają bakterie wskaźnikowe, jak wyglądają białka kałowe, które nas naprowadzają, czy ktoś ma stan zapalny w jelicie, czy nie.
Dobra, to powiedziałyśmy o tych wzdęciach, powiedziałyśmy o kłopotach z upróżnianiem, to co jeszcze takim z taką lampką, że hej, pójdę, zobaczę, bo coś mi tu nie gra.
To znaczy, ja powiem szczerze, że ja nawet chyba profilaktycznie bym to robiła, tak, żeby poznać swój organizm, bo
czasami... Ty teraz mówisz, przepraszam, przerwę ci profilaktycznie, ja nigdy nie wykonywałam żadnych badań, które związane są z jelitami, no, mam 37 lat, Ela.
Ja wykonywałam.
Ty wykonywałaś, bo jakby coś tam
widziałaś, że słuchajcie, pierwsze, ale to też ja nigdy nie miałam żadnych problemów z jelitem i wykonywałam pierwsze badanie mając 33 lata.
Ale no to słuchajcie, ja wiem, gdzie idę, zaraz po podcaście.
Czy Brzoza, bo to jest tak, że myślę, że ty jesteś w ogromnej większości, że ludzie jak sobie myślą o podstawowych badaniach, to zrobią sobie tam OB, zrobią tam coś jeszcze i nikt nie pomyśli o tym, żeby przebadać sobie
No bo tutaj, jelita. Słuchajcie, musimy podejść jakby do tego, jakby morfologia, czy taka morfologia, czy badanie poszerzone, ono bardziej nam da informację taką na tu i teraz. Oczywiście to jest niebywale istotne badanie, ale jakbyś chciała wskazówki, co ty, czy robisz dobrze, tak? Czy twój styl odżywiania jest dobry, czy ty nie masz jakichś zaburzeń, niedoborów, no to po prostu musisz pójść w coś, co się nazywa diagnostyką funkcjonalną.
No tak, bo ta morfologia może być dzisiaj taka, ale za tydzień mogę mieć już inne wyniki.
Możesz, ale poza tym nie daje ci żadnej informacji o tym, co się dzieje z tym twoim jelitem. Czy ty jesteś na dobrej drodze i tam jest wszystko super.
No nie, to będzie tylko informacja, czy jest stabilnie, czy nie. To będzie jedyne, co byłoby
no bo
takie...
zobaczcie, no bo teraz mówicie o takich, że mam pokazać dokładne symptomy związane z problemami jelitowymi. Ale jeżeli ktoś na przykład cierpi na depresję, na przykład.
No tak, albo, to na pewno nie będziesz pierwszym wyborem.
Albo
no
masz bóle stawów, albo masz alergię, a może być tak, że jest jeszcze dodatkowy czynnik zaostrzający, tak? Czyli na przykład problemy wynikające z tego, że ta flora bakteryjna jest tobie niesprzyjająca, rozwijają się tam bakterie gnilne, jest stan zapalny i on dalej będzie rzutował na zdrowie całego organizmu.
To jest niezwykle ciekawe, że to, co mówiłaś, Brzoza, że wiem, co jem i to ma takie znaczenie i to naprawdę to jest też nowe odkrycie, że ludzie zaczynają rozumieć, że jeżeli jedzą fast foody, to czują się źle, ale nie tam tylko, że mają zgagę następnego dnia, tylko że naprawdę to może strasznie wpływać na to, jak się czujemy po prostu psychicznie.
Wiesz o tym, że było takie badanie niedawno robione, że 15 dni właśnie takiej diety, jak mówisz, fast foodowej, może zniszczyć śluzówkę jelitową, którą ty będziesz odbudowała 3-6 miesięcy.
Boże, ja znam osoby, które jadą na fast foodach bardzo długo.
No. Czyli mogą mieć zniszczone już
po prostu
tą śluzówkę.
Ja bym chciała zatrzymać się przy depresji, ponieważ znalazłam taką informację, kiedy robiłam sobie research do tego podcastu z Elą, że stan naszych jelit wpływa na naszą osobowość i nastrój. Więc pojawia się takie pytanie. Co wspólnego mają chore jelita z takimi chorobami, jak na przykład depresja? Jaki to ma związek?
Okay. To znów możemy sobie wyjść od tego hasła, którego już omówiłyśmy, że jest bardzo popularny i już chciałybyśmy coś innego wymyślić, czyli tego, że mamy mózg w brzuchu. O, możemy powiemy sobie, że mamy mózg w brzuchu. Jakby trzeba wziąć pod uwagę taką, jakby taką historię, że jelito, jak funkcjonuje źle, mamy jakby to złe funkcjonowanie jelita, czyli jakby wychodzimy właśnie od tej dysbiozy jelitowej. Tak, nie powiedziałyśmy, co to dysbioza w ogóle.
Brzmi bardzo tajemniczo. Dysbioza jelitowa.
Tak, to znaczy tak. Pierwsza taka, to co ma być, to ma być eubioza. Czyli eubioza to znaczy szczęśliwe życie.
Tak, jak euforia. Można
tak,
no
to eu. Tak. Albo eupsychia. No. Natomiast dysbioza to jest właśnie zaburzone życie, niesprzyjające, niekorzystne. Wiąże się to z zubożeniem składu flory bakteryjnej, z obniżeniem jej obfitości, jakby zróżnicowania.
Czyli, że co, że mamy więcej tak zwanych niekorzystnych złych bakterii, złych, tak. Bo ja to sobie tak dzielę najprościej rzecz ujmując, tak. Że mamy dobre i złe bakterie.
Tak,
no
dokładnie.
I czy, że mamy więcej tych złych, to
mamy
też...
Więcej tych złych, dokładnie. To jeżeli mamy taką sytuację, to jakby ona rzutuje dalej na rozwój procesów zapalnych w jelicie i na zaburzenie tolerancji pokarmowej. Czyli teraz zobaczcie, wprowadzamy do organizmu związki, na przykład białko, które ma dać nam przede wszystkim dwa aminokwasy, tryptofan i tyrozynę. Dlaczego o nich mówię? Dlatego, że tyrozyna, ona dalej ma się wchłonąć z tego przewodu pokarmowego i ona w mózgu jest wykorzystywana, czy generalnie przez nasz układ nerwowy jest wykorzystywana do syntezy takiego neurohormonu, który się nazywa dopaminą, do syntezy noradrenaliny i adrenaliny. A z kolei tryptofan jest wykorzystywany do syntezy serotoniny, czyli tego neurohormonu wspominanego wcześniej przez ciebie, czyli tego hormonu szczęścia, tak? I jakby zaburzenie wchłaniania już będzie wiązało się z tym, że my będziemy mieć niedobory tych związków w układzie nerwowym.
No jest to jasne.
Kurczę, nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto cierpi na depresję, kto pomyślałby sobie, że na przykład, nie wiem, zmienię odżywianie, to nie to, że tam od razu poczuję się dobrze, bo to jest poważna choroba, ale że to są elementy, które mogą na tą depresję
ale
się
wiesz, my
składać.
Możemy też iść krok dalej, tak? Bo to jest, po pierwsze, my jakby... To jest XXI wiek. Znów, można oznaczyć neuroprzekaźniki, czyli zweryfikować, jakie my mamy tam straty w tym układzie nerwowym. Czyli możemy oznaczyć sobie właśnie poziomy wspominanych i dopaminy, która jest odpowiedzialna, jeżeli jej jest za mało, to ona jest odpowiedzialna za ogólne zniechęcenie organizmu. Tak? Takie jakby ogólne takie zniechęcenie psychiczne. To, że ci się nie chce po prostu pewnych rzeczy robić, nie chce ci się wstać z łóżka.
Jezu, to ja mam dopaminę
czyli
do sportu.
Czyli to nie jest lenistwo. Wszyscy nazywamy lenistwem, a to chodzi o po prostu zaburzenie.
A ja znaczy, mogę może być tak, że jest lenistwo, a może być tak, że są niedobory.
A jak ja mogę sobie podnieść tą dopaminę?
Odpowiednio jedząc, to znaczy rano ważne jest, żeby dostarczać prawidłowej ilości białka, a wieczorem raczej, to znaczy wieczorem, to jest ta druga połowa dnia, warto korzystać właśnie z dobrej ilości i dobrej jakości węglowodanów złożonych, tak? Czyli mogą to być ryże, mogą to być nawet makarony pełnoziarniste, może to być leczo, ale chodzi o to, że jakby w pierwszej połowie dnia masz syntezę właśnie dopaminy, noradrenaliny i adrenaliny, a druga połowa dnia należy do serotoniny. Czyli jak na przykład przy szczycie syntezy serotoniny zjemy sobie jogurcik, szczyt syntezy to jest 16-17, to w tym momencie mamy tych konkurentów, tak? Bo te aminokwasy rozgałęzione znajdują się w tym jogurciku. Biedny tryptofan jest w deficycie i on do tego mózgu po prostu...
Czyli tryptofan woli węglowodany, dobrze
to znaczy, to chodzi o to, że jakby niewielka ilość węglowodanów, może być na przykład kosteczka czekolady, o tej 16-17, powoduje, że mamy wydzielanie insuliny i aminokwasy rozgałęzione
odchodzą.
Są dzięki temu dokładnie, są wiązane.
Czyli jeżeli wybiorę jogurt, jogurt się przebije.
Krótko mówiąc,
a jak wybiorę kostkę czekolady, to jest dobra wiadomość.
To się tryptofan przebije.
To jest bardzo dobra wiadomość, bo ja wybierałam jogurt, nie wybierając czekolady, ale Marta, to ze mną nie trzeba długo. Od jutra będę wybierała kostkę czekolady.
Nie przesadzaj.
Kostkę, no nie tabliczkę.
Nie, no to mogą być na przykład dwie kostki, ale chodzi o to, że ja jakby nie promuję, że mają być duża ilość cukrów prostych
załadowana. Ale, oczywiście to są żarty, ale wiem o co impuls, chodzi, że tak, tak? Że to, że, ale myślę, że jogurt jest takim też, wiesz, wyborem pierwszym, więc to jest dobra wiadomość, że...
Tak, może być szczególnie u osób, które na przykład chcą się odchudzać, prawda? Że
no
na przykład,
tak.
Że będą jakby wprowadzały dużą ilość białka. Mhm. Tak, ale to wszystko po prostu zależy znów indywidualnie od organizmu.
Plus mówisz, ja po południu to zjem sobie tylko jeszcze jogurcik.
Pyk. No, i,
no
mam,
i najgorzej.
I już tak, odpadłam.
Czy ja dobrze zrozumiałam, że ta kostka gorzkiej czekolady może zadziałać na nasze jelita jak probiotyk?
Ponoć tak jest ze względu na sam proces obróbki. Ziarna kakaowca są, podlegają procesowi takiej obróbki, procesowi fermentacji, tak? I te cukry są faktycznie przekształcane dalej w procesie fermentacji, więc...
No to powiedziałaś.
Dobrze, czyli mamy gorzką czekoladę, mamy ten błonnik, o którym wcześniej rozmawiałyśmy, picie wody. Ela tak. Podkreśla praktycznie przy każdym podcaście, że słabo u niej z tym piciem wody.
No, teraz się trochę zmuszam do picia tej
masz
wody.
Apkę?
Apki nie mam, ale mam słomkę, słuchajcie. I okazało się, że bambusowa słomka sprawia mi tyle radości, że troszkę ta ilość wody poszła w górę, ale to na pewno nie jest mój ulubiony napój.
Ale faktycznie też dla dobra jelit, zdrowia jelit, to nawodnienie odpowiednie będzie bardzo pożądane.
Mam to na liście rzeczy do zrobienia. Ale powiedziałaś o przy okazji gorzkiej czekolady o probiotykach i teraz, żebyśmy powiedziały te pre i probiotyki, tak. Bo nie wróciłyśmy do tego, a to jest bardzo ważne.
To, czyli tak, prebiotyki to jest ta odżywka, pożywka dla flory bakteryjnej. Fajne jest, żeby jeszcze o probiotyku powiedzieć, że jego zadaniem jest dawanie poczucia sytości. To jest jakby definicja, jakby, którą musi prebiotyk właśnie spełnić. Obniżenie glikemii i obniżenie też wchłaniania cholesterolu. To jest też jakby bardzo ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o probiotyki, no to są żywe mikroorganizmy, które mają jakby dobroczynny wpływ na nasz organizm. To jest właśnie ta flora bakteryjna, to są dobre bakterie, głównie z grupy Bifidobacterium albo Lactobacillus, które po prostu będą korzystnie działały na nasze jelito, będą wspierały naszą florę bakteryjną, będą chroniły też znów przed inwazją patogenów, na przykład osoby, które mają bogatą, zróżnicowaną, dobrze oblepiającą jelito florę bakteryjną, one na przykład nie będą zapadały na rotawirusy. Czyli to, słuchajcie, to nie jest tak, że na przykład wszystkie dzieci w przedszkolu będą miały rotawirusa, który trwa na przykład tydzień. To zależy w dużej mierze od tego, jak chroni, bo jakby my nie dajemy szansy na możliwość jakby zakotwiczenia się w tej florze bakteryjnej, czy w tej śluzówce jelitowej, mikroorganizmu, który po prostu no, jest patogenem, tak, jest niesprzyjający.
Dobra, jakbyśmy miały powiedzieć, no bo mówię, dla mnie w temacie jelit najtrudniejsza jest ta cała terminologia. To przyznaję, że to ja już odpływam po prostu przy czwartym, przy takim trudnym jakimś słowie. Mówiłyśmy o błonniku, ale jakbyś jeszcze tego powtórzyła, gdzie te prebiotyki i probiotyki znajdziemy, żeby tak, bo to ta kwestia tej sytości mnie zainteresowała, że to poczucie sytości, tam rzeczywiście inne rzeczy też ważne, ale to jest fajne, żeby
czyli gdzie znajdziemy je w sklepie po prostu.
Tak.
W dziale z warzywami i owocami.
Czyli wracamy do punktu, że kurczę, warzywa i owoce.
Warzywa, owoce, makarony, ryże, tylko że pełne ziarno, płatki pełnoziarniste, różne zboża właśnie, orzechy, no to nasiona lnu na przykład. Także to jest ta grupa. Mhm. Natomiast probiotyki, no to będą na przykład wszystkie kiszonki. Kiszone ogórki, kiszona kapusta, zakwasy buraczane, przetwory mleczne, jogurty, kefiry, kombucha, przecież taka popularna w tej chwili, ale na przykład fermentowana soja przecież może być, czyli miso. Kto będzie miał chęć?
To są dobre rzeczy wszystko.
Ja lubię, Ela.
No dobra, a mięso w takim razie, bo mówimy cały czas warzywa, owoce, a jak ktoś bardzo lubi mięso, to rozumiem, że nasze jelita tak mówią spokojnie z tym mięsem.
To znaczy, dlatego wam mówiłam, że ja się skłaniam ku diecie śródziemnomorskiej, bo tam jest bardzo dobry rozkład tych tłuszczów, tak, w żywieniu, bo faktycznie, dokładnie tak jak powiedziałaś, jeżeli jedną z przyczyn uszkadzania śluzówki jelitowej i zaburzenia w tym ekosystemie jelitowym jest nadmiar jedzonego mięsa czerwonego. Ze względu po prostu też na skład i głównie też ze względu na zawartość i nasyconych kwasów tłuszczowych i na kwasu arachidonowego, to są takie związki, jakby to jest ta grupa kwasów tłuszczowych, które my musimy mieć jakby, do których musimy mieć respekt. Mamy je jeść, owszem, ale też, żeby nie było tego za dużo. Jeżeli jest na przykład za dużo tego czerwonego mięsa, co więcej, jest jedzone na wieczór, No to jakby jelito grube ma jeszcze jedną funkcję. Jest zasiedlane przez dużo większą ilość bakterii gnilnych po to, żeby uczestniczyć w końcowym procesie trawienia białka. I właśnie jeżeli to jest takie białko pochodzące z, właśnie z mięsa czerwonego, czy to białko zwierzęce, no to powstaje dużo związków takich o charakterze toksycznym i uszkadzającym śluzówkę.
Nie? Czyli wieczorem nie jemy mięsa.
Nie, i tak naprawdę
ile razy mi się zdarzyło.
No ale to przecież wiadomo, no, pójdziesz do restauracji tak. i weźmiesz steka, tak? Ale lepiej by było po prostu na wieczór tego nie robić. Jak zrobisz to raz na jakiś czas, no to oczywiście no to organizm sobie z tym świetnie poradzi. Natomiast jeżeli to są, jeżeli są osoby, które jakby traktują to jako codzienny styl żywienia, no to nie będzie to do końca dobre.
No dobrze, a jeżeli przez kilka lat źle traktujemy te jelita, czyli po prostu nie mamy świadomości, że one są tak istotne, to czy jesteśmy w stanie te jelita naprawić właściwą dietą i czy to jest taki proces bardzo długi?
Długie, ale... Ale jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia, no bo to jest tak, że ja też na co dzień...
Czyli odbudowanie tej flory bakteryjnej jest absolutnie jest,
tak,
możliwe.
Jest to do zrealizowania. Ja po prostu jakby na co dzień, i mówię to stricte z praktyki, na co dzień jakby monitoruję i patrzę też, jak te organizmy się zmieniają. Widzę, jak się jakby znoszą się te objawy, z którymi ludzie do mnie przychodzą, ale też widzę, jak się to zmienia, jakby monitorujemy to w wynikach. Tak? Jest ktoś, kto miał na przykład kandydozę i po kuracji...
Kandydoza kojarzy mi się z grzybami.
Nie dobrze ci się kojarzy, bo to jest grzybica przewodu pokarmowego. I tak naprawdę po paru miesiącach, żeby była jasna. Jasne, po paru miesiącach kuracji tak naprawdę ten wynik już jest jakby negatywny, tak? Nie ma tego patogenu już.
Cukier działa na nasz organizm jak narkotyk i chciałam o ten cukier zapytać, bo ja na przykład zrezygnowałam w ogóle ze słodzenia dawno temu, no już 10 lat minimum, nie słodzę ani kawy, ani herbaty. Czy jest jakiś cukier, który można zastąpić ten biały, żeby nie używać białego cukru, a użyć na przykład brązowego?
No mamy
czy
tą polecasz? Rapadurę, nie?
Pierwszy raz
Rapadura,
słyszę.
To mi się jak zespół jakiś muzyczny
Rapadura.
Kojarzy.
Trubadurze, krótko.
Ta, no.
Tak, rapadura to jest taki, taki cukier, który jest bardzo mało przetworzony i ma po prostu dużą ilość minerałów w sobie, dużo składników takich dodatkowych.
A dobra, a brązowy cukier, no tak tutaj
też może też być uf. Moim zdaniem, tak. Natomiast to wszystko znów zależy, tak? Bo na przykład można by było powiedzieć, że możemy sobie jako taki słodki zamiennik wziąć gdzieś właśnie miód, albo syrop z agawy, albo ksylitol, ale to też będzie zależało od sytuacji danego organizmu. Dlatego, że na przykład osoby, które cierpią na SIBO, w tej pierwszej fazy pracy z nimi no nie powinny stosować ani ksylitolu, ani właśnie miodu, tylko bardziej zastąpić go takim nierafinowanym.
SIBO też brzmi jak zespół muzyczny.
Albo UFO, prawda?
Mm-hmm. A SIBO to?
SIBO to jest przerost bakterii w jelicie cienkim, bo to jest to, co ty mnie pytałaś, jaka jest różnica między florą bakteryjną jelita grubego i jelita cienkiego. Czy jakby jaka jest ogólnie między nimi różnica. Jakby ten skład bakteryjny się zmienia. Jakby to jelito cienkie, ono ma bardziej tam jakby, ma więcej bifidobakterium i lactobacillus i jakby ta ilość bakterii gnilnych zwiększa się właśnie w jelicie grubym. Ale czasami są sytuacje, że nie wiem, to może być stres, to może być zaburzenie perystaltyki jelitowej, to może być zaburzenie pracy trzustki, może być zaburzenie wydzielania kwasu solnego, albo stan zapalny w jelicie grubym i dochodzi do takiej sytuacji, że te bakterie z jelita grubego cofają się do jelita cienkiego. I one tam już mają zupełnie inną rolę, inne właściwości, no przeszkadzają, krótko mówiąc.
Czy jelita lubią treningi? Mhm.
Oczywiście, że jelita lubią sport, jeśli to jest dobrze dobrany wysiłek fizyczny, bo jeżeli mówimy na przykład o sporcie wyczynowym, i to nie mówię tylko o sportowcach, zawodowcach, ale zobaczcie, ile teraz mamy osób takich, które trenują triatlon, mają 45 lat, bardzo zaawansowaną pracę, jakby jeśli chodzi o stres i ten wysiłek intelektualny i tam cisną po prostu na maksa. To nie do końca może jest dobre dla jelit z tego względu, że jeżeli my bardzo mocno przeciążamy organizm, na przykład to będzie taki wysiłek typu biegamy maratony, to zawsze musimy z pokorą myśleć o jelitach, dlatego że w momencie, kiedy jakby jesteśmy w trakcie tego wysiłku fizycznego, to cała krew jest pompowana do mięśni, Ale wiecie kosztem jakiego organu?
No jelit, no zgaduję. Jelit.
Tak. Prawda jest taka, że tak naprawdę kosztem jelita dochodzi tak naprawdę do obkurczenia tych wszystkich włośniczek z systemu krwionośnego jelit, żeby móc tak naprawdę wspomóc mięśnie. Natomiast w momencie, kiedy ten wysiłek fizyczny ustaje, to ukrwienie wraca z powrotem do swojej równowagi, czyli najpierw mamy taki efekt niedokrwienia, niedotlenienia jelit, a potem na nowo jakby przekrwienia. I te, jakby te wahnięcia bardzo częste, bardzo taka duża eksploatacja jelit w tym temacie, ona może się wiązać z tym, że dochodzi do uszkodzeń tych kapilar i możemy na przykład ubiegaczy, nie wiem czy słyszałyście o takim określeniu jelitobiegacza, no to to jest właśnie sytuacja taka, gdzie mamy albo do czynienia ze stanami zapalnymi w jelitach, więc to warto skorygować wtedy u takich osób, i może też dochodzić do zaburzenia przepuszczalności jelitowej. Czyli to jest znów coś, co wymaga uwagi, przyjrzenia się i poprawienia tej sytuacji.
To, co, to jakie ćwiczenia jelita lubią?
Na pewno będą lubiły jogę, na pewno będą lubiły pilates, na pewno będą lubiły trening funkcjonalny, będą lubiły marsze i przebieżki takie no, 5 no maksymalnie gdzieś tam 8 kilometrów, ale to nie znaczy, że ja jakoś chciałabym odradzać ten typ treningu typu właśnie bardzo intensywne bieganie czy maratony, tylko chodzi mi bardziej o to, żeby zwrócić tym osobom uwagę na fakt, że to jest ryzyko dla jelit i trzeba te jelita po prostu w odpowiedni sposób wesprzeć.
Aha, czyli jak ktoś biega maraton, ale
to musi mieć z tyłu
dobra, i pomyśli to. O jelitach i sobie będzie im pomagał, to niech biega.
Tak, zdecydowanie, tylko musi wiedzieć, że trzeba to kontrolować, dlatego że po prostu z jednej strony mamy zaburzenie tego ukrwienia i natlenienia jelit, ale z drugiej strony mamy masową produkcję wolnych rodników w organizmie przy tym. Także trzeba po prostu to jelito zabezpieczyć prawdopodobnie probiotykiem przeciwzapalnym i dać antyoksydanty. I to już będzie naprawdę dużo dobrego.
Trudne to wszystko.
No, skomplikowane nazewnictwo, ale, aż, ale po naszym spotkaniu, no nie wiem jak reszta słuchaczy, natomiast ja mam ochotę zadbać o swoje jelita.
No bo w podsumowaniu możemy powiedzieć, że skoro te jelita komunikują się z tym naszym układem nerwowym, to mają wpływ na naszą odporność, na nasz sen, na nasze samopoczucie. No słuchajcie, no są strasznie ważne. Zdrowe jelita równa się zdrowe ciało i głowa. Mm-hmm, czyli dokładnie. Potraktujmy siebie jako jeden, nie wiem, wielki mózg, który mm-hmm. musi
super
dobrze
organizm,
działać.
Super organizm. No to, żeby każdy z nas mógł powiedzieć, że ma super organizm i że będzie żył 120 lat.
Tak.
No,
to tego jest za piękna życzymy. Perspektywa.
Uderzajcie z pytaniami na grubehistorie@gmail.com. Odpisujemy, zadajemy wasze pytania, co słyszycie też w każdym odcinku naszego podcastu. Możecie też do nas pisać na naszych Instagramach. Ja jestem halobrzoza przez 2L. Ela
jest jako Ela Ciarkowska.
I Marta.
Mieloszyk Pawelec.
Także możecie do nas pisać. Martę też możecie pytać o to, jak żyć te 120 lat na przykład. Ja będę jeszcze o tych jelitach czytać. Ja muszę te jelita.
Będziesz
rozbić.
Drążyć jelita.
Ja będę drążyć ten temat do upadłego.
Dobra. Kochani, no to smacznego dnia.
Smacznego dnia.